Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 18 marca, kolejny live historii realnej poświęcony wojnie Izraela i Stanów Zjednoczonych z Iranem. Mamy do czynienia z gigantyczną po prostu eskalacją. Obustronne potworne uderzenia w infrastrukturę krytyczną, energetyczną, zarówno jeżeli chodzi o gaz ziemny, jak i rafinerię ropy naftowej. W efekcie gigantyczny skok cen ropy i gazu na światowych rynkach. No, sytuacja jest naprawdę dramatyczna, drodzy Państwo. Jest to największa eskalacja tej wojny od samego początku. Także plan na dzisiaj jest taki, teraz live o 12:00, no i jeżeli nic się nie wydarzy przełomowego, to jutro się znowu spotykamy na live. Dzisiaj jest czwartek, więc odcinka o 20:00 oczywiście nie ma, chyba że oczywiście coś wydarzy się bardzo przełomowego. Jest już nas prawie 2000. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie, bo tutaj się miotałem trochę z mikrofonem, żeby go podłączyć. Zapraszam wszystkich w sobotę o 19:00 Centrum Konferencyjne ICE. Będzie historia realna na żywo. Góralczyk kontra Kochut. Zmagania chińsko-amerykańskie w kontekście wojny w Iranie. Dziękuję Pawłowi za wsparcie. Witam panią Wiolkę Welmonikę, naszą administratorkę. Drodzy Państwo, przechodzimy już do przeglądu wydarzeń, bo dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo i plan jest tak jak zawsze, czyli przez pół godzinki, troszkę może dłużej, postaram się Wam przekazać najważniejsze wiadomości ostatnich 24 godzin, a potem oczywiście pytania. Tutaj widzę, że dużo osób do mnie pisze. Okej, dobra. W porządku, startujemy. Drodzy Państwo, cały ten Armagedon, jeżeli chodzi o uderzenia w infrastrukturę krytyczną, oznacza to, że ta wojna z fazy takiej, jak to przedstawiał Trump na samym początku, czyli chirurgicznej operacji super precyzyjnych amerykańskich i izraelskich sił zbrojnych, których celem było obalenie reżimu, ale nie zaszkodzenie narodowi irańskiemu, przeszła w zupełnie inną fazę, a może od początku o to chodziło, to znaczy totalną demolkę, wojnę na wyniszczenie, wojnę totalną, która ma zniszczyć Iran i całe podstawy bytu Irańczyków. Dlaczego? Dlatego, że zaatakowane zostały kluczowe infrastruktura wydobywcza gazu ziemnego, który jest najważniejszym surowcem wydobywanym przez Iran. Oczywiście katalizatorem eskalacji, jak zawsze w tym przypadku, jest Izrael. To Izraelczycy dokonali potężnego uderzenia na pola South Parts. Ja tutaj przygotowałem dla Was taką mapkę. Zobaczcie, to jest to największe na świecie złoże gazu ziemnego. Ta część na ciemno to jest, należy do Iranu, ta część niżej należy do Kataru. Tu jest ta cała infrastruktura wydobywcza i to zostało zbombardowane. Te wydobycie jest kolosalne, ono pokrywa 70% zapotrzebowania Iranu, ale oczywiście w dużej mierze to jest eksportowane, między innymi do Iraku. Cały Irak, no z połowa gazu ziemnego zużywanego w Iraku pochodzi właśnie z tego irańskiego złoża. Tak jak mówię, jest to największe złoże na świecie. Przerób jest po prostu gigantyczny. Sprawdziłem to dla Was przed spotkaniem. 730 milionów metrów sześciennych. Jak myślicie? Tak, dziennie. Takie jest wydobycie, takie było wydobycie w 2025 roku. W związku z tym Izrael to zbombardował. Gigantyczne kłęby dymu, potworne pożary, olbrzymie zniszczenia. Wszystko jest po prostu rozwalone. Przypominam, że to jest już drugie uderzenie Izraela w infrastrukturę krytyczną Iranu. Poprzednio pod Teheranem Izraelczycy zbombardowali wielkie zbiorniki z ropą naftową, wywołując te czarne deszcze i skażenie miasta. Amerykanie prosili, pamiętacie, Izrael prosili, żeby się uspokoił, nie dokonywał takich ataków eskalacyjnych w infrastrukturę krytyczną, ale jak widzicie, Izrael robi swoje, a o tym, czy Trump wiedział, czy nie wiedział, to zaraz Wam powiem. No dobrze, to nawet nie jest uderzenie, drodzy Państwo, w gospodarkę Iranu, tylko po prostu w światową gospodarkę, bo przecież Iran jest również eksporterem tej ropy. Odwet był natychmiastowy. Iran po prostu się wściekł za ten atak na infrastrukturę krytyczną i w jedną noc zaatakował 9 państw, drodzy Państwo. 9 krajów Bliskiego Wschodu, plus oczywiście Amerykanów. Najpotężniejsze uderzenie poszło, no właśnie, na ten cały przemysł wydobywczy Kataru, Ras Laffan. Bo zobaczcie, jeszcze raz wam to pokażę. Tu jest to Ras Laffan i to jest ta infrastruktura z kolei obsługująca to samo złoże, ale po stronie katarskiej. No i wyobraźcie sobie, że 4 pociski balistyczne w to odpalili Irańczycy, 5 przepraszam, 4 zostały zestrzelone według władz Kataru, ale wystarczył jeden, żeby totalnie zdemolować to wszystko, bo to wiecie, jak sam się wybuchnie jeden pożar, a to jest gaz ziemny, no to tam są natychmiast gigantyczne eksplozje, potężne uszkodzenia, gęste kłęby czarnego dymu się unoszą nad Zatoką Perską i nad Katarem. Jest to absolutna katastrofa, również dla Polski, o czym zaraz powiem. Dlaczego? Bo tam właśnie została uszkodzona bardzo poważnie największa na świecie instalacja do LNG i terminal do jego eksportu. Przypominam, że jest to gaz skroplony i Polska jest 3. w Europie po Włoszech i Belgii odbiorcą gazu skroplonego z Kataru. Także będziemy mieli gigantyczny, gigantyczny problem. Jak wyczytałem tutaj w fachowych analizach, naprawa tego wszystkiego po obu stronach, oczywiście Zatoki Perskiej, może potrwać miesiącami i teraz uwaga, być może latami. W związku z tym nawet jak ta wojna się szybko skończy, to lata, drodzy Państwo, będą rynki się potem zbierały i świat. To oczywiście Qatar Energy obsługiwał, ta wielka firma. No i to już nie jest nowa dla Was informacja, mówiłem kilka live'ów temu, że Qatar Energy wstrzymało po prostu w tej sytuacji kompletnie wydobycie swojego Iranu, przepraszam, gazu oczywiście, gazu. I teraz tak, może przejdę do skutków ekonomicznych. No to tylko dwa hasła mam dla Was. W tej chwili, kiedy ten live jest nagrywany, ropa osiągnęła 118 dolarów za baryłkę. Nie regulujcie odbiorników, 118. 9% w górę w ciągu dosłownie ostatnich godzin. Gaz na rynkach europejskich, najbardziej nas interesujących, podrożał o 30%. Nie muszę Wam mówić, gdzie otwierane są właśnie korki od szampana i jakie niespecjalnie zaprzyjaźnione z Polską państwo teraz będzie zarabiało gigantyczne po prostu pieniądze na tej sytuacji. Kolejna sprawa, uderzenie dostała od Iranu również Arabia Saudyjska, tym razem rafineria Samref w Yanbu, jest to okno na świat Arabii Saudyjskiej, no bo jak wiecie, Arabia ma to położenie doskonałe, że też jest na drugą stronę, ma wybrzeże, na drugie morze i tamtędy może eksportować, omijając zablokowaną przez Irańczyków cieśninę Ormus. I właśnie w ten port przesyłowy ropy naftowej, w te rafinerie uderzyli Irańczycy. Zresztą wcześniej ten Korpus Strażników Rewolucji opublikował takie ostrzeżenie. Proszę natychmiast ewakuować te infrastrukturę, no bo żeby po prostu się nikomu nic nie stało. Dobrze, 400 tysięcy baryłek dziennie tamtędy przechodzi. Powtarzam, 400 tysięcy baryłek dziennie. Ja to mówię po dwa razy, bo to są takie ilości, drodzy Państwo, olbrzymia część światowej ropy oczywiście pochodzi z tego kluczowego regionu. To nie koniec. Kolejna informacja. Kuwait, drodzy Państwo, otrzymał 2 potężne uderzenia w 2 rafinerie. Mina Abdullah, 454 tysiące baryłek dziennie, tam jest przerabianych, i Mina Al-Ahmad, 730 tysięcy baryłek. To wszystko teraz, drodzy Państwo, płonie. To jest po prostu absolutna katastrofa dla świata, to co się stało i no, trudno nie zauważyć, że zaczęło się to wszystko od uderzenia izraelskiego, a wiadomo przecież było, że będzie odwet. Tu jeszcze dr Szewko widziałem, informuje o jakichś 2 statkach na wodach Zatoki Perskiej, które zostały w ostatnich godzinach również uderzone. Żeby Wam pokazać, drodzy Państwo, jak potworne skutki to będzie miało, to podam Wam taki jeden przykład. Jest taka linia skandynawska SAS, no to jest jasne, tak? Która sobie lata samolotami po całym świecie i teraz uważajcie, odwołali, skasowali na ten nadchodzący rok 1000 lotów. 1000 lotów. Dlaczego? No bo paliwo lotnicze podrożało z $830 do 1600, czyli o połowę za tonę w ostatnich dniach. No także wszyscy będziemy odczuwali, tak jak powiedziałem, tego skutki. Dobrze, przechodzimy do kolejnych informacji. Katar wyrzucił w odwecie za to, co się stało atasze wojskowych Iranu i wyrzucił również, drodzy Państwo, personel ambasady. Mają 24 godziny na to, żeby się stamtąd zabrać. Dobrze, teraz tak, uderzenia na lotniska, to nic nowego. Proszę bardzo, Zjednoczone Emiraty Arabskie, uwaga, ogłosiły właśnie, że całkowicie, stuprocentowo skończyły produkcję gazu. A z kolei Iran złożył oficjalny protest do ONZ-u, w którym domaga się rekompensaty od państw Zatoki Perskiej, no bo, drodzy Państwo, według Iranu te państwa udostępniły swoje lotniska, swoje bazy wojskowe do amerykańskich ataków, co jest faktem, tak? Te bazy, z których Amerykanie startują, są na terenie tych państw. W związku z tym Iran traktuje je jako po prostu kraje biorące udział w agresji za usprawiedliwione cele. No dobrze, o Polsce Wam już powiedziałem. Szef Arabii Saudyjskiej, bo oczywiście te państwa są coraz bardziej sfrustrowane i wściekłe. Szef Arabii Saudyjskiej, szef dyplomacji Arabii Saudyjskiej ostrzegł, że jeżeli natychmiast się nie uspokoją Irańczycy i nie przestaną bić po tych celach, no to Arabia Saudyjska, jak się domyślam, inne kraje Zatoki Perskiej dołączą do amerykańskiej agresji na Iran i zaczną, chociaż w tym przypadku akurat oni się będą bronić, tak? No, więc to jest bardzo skomplikowana sytuacja, ale dołączą do wojny, w związku z tym z 2 na 1 zaraz może być 6 na 1 albo ich więcej, bo to oświadczenie padło po spotkaniu szefów spraw zagranicznych, po konferencji szefów spraw zagranicznych, resortów spraw zagranicznych tego regionu, w których wzięły udział rozmaite państwa i zakończyło się to takim wspólnym oświadczeniem 12 państw, które wzywają Iran do niebicia po tych państwach i po ich infrastrukturze krytycznej. Ja wypisałem sobie te państwa. Katar, Azerbejdżan, Bahrajn, Egipt, Jordania, Kuwejt, Arabia Saudyjska, Syria, Pakistan, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Turcja. A więc, no widzicie, koalicja turecko-azersko-arabska przeciwko Iranowi, no i trudno się im dziwić, no bo to oni płacą największą cenę, mam na myśli tu państwa Zatoki Perskiej, a nie Ameryka, za agresję na Iran Trumpa, a Trump, jak wiadomo, zostawił ich trochę na lodzie, no bo już brakuje obrony przeciwlotniczej dla własnych baz, brakuje dla Izraela, no to co dopiero do stojących na końcu tego łańcucha Arabów, którzy czują się po prostu oszukani. No dobrze, przejdźmy teraz, co na to wszystko Trump, prawda? Jednym z najciekawszych i najbardziej wdzięcznych elementów live'ów w historii realnej jest przytaczanie Państwu słów Trumpa i ich egzegeza, bo Trump, jak wiecie, codziennie pisze coś innego, miota się od ściany do ściany, jest cały w nerwach, cały w emocjach i komentuje to na bieżąco na swoim Twitterze. Witam 8 tysięcy widzów, proszę bardzo. I mamy również, bardzo miło mi przywitać wielu, wielu naszych patronów, przyjaciół, z którymi na co dzień spotykamy się w historii realnej. No dobrze, więc Trumpinio pyknął naprawdę solidnego posta w sprawie całej tej awantury. Posłuchajcie. Izrael, kierując się gniewem z powodu wydarzeń na Bliskim Wschodzie, stop. Jakim gniewem? Jakich wydarzeń? Co ten Trump opisuje? Przecież jak Izrael może się kierować gniewem z powodu wydarzeń na Bliskim Wschodzie, skoro to Izrael to wszystko rozkręcił, podpuszczając Trumpa do tej absurdalnej wojny. No ale czytamy dalej. Cóż ten Izrael? Przeprowadził gwałtowny atak na ważny obiekt znany jako pole gazowe South Pars w Iranie. Trafiona została stosunkowo niewielka część całości. Stany Zjednoczone, uwaga, nie wiedziały nic o tym konkretnym ataku, a Katar w żaden sposób nie był w niego zaangażowany, ani nie miał pojęcia, że do niego dojdzie. No i tu wielka dyskusja dzisiaj, którą ja też chciałbym tu Państwu zreferować. Otóż portal Axios pisze, że jest dokładnie odwrotnie niż Trump napisał w tym poście. Z przecieków z amerykańskiej administracji wynika, że wiedział Trump o tym, Izraelczycy go uprzedzili i Trump pomyślał, że to będzie dobry sposób na to, żeby złamać wolę Iranu, że jak Iran dostanie tą salwę wczoraj rano w swoją, czy też wczoraj w południe w swoje pola gazu ziemnego, no to wtedy ustąpi i odblokuje cieśninę Hormuz i kapituluje. Jak widzicie, skutek jest odwrotny, to znaczy Iran uderzył potężnie w inne kraje Zatoki Perskiej. Co też tymczasem dalej pisze nasz Trumpinio. Niestety Iran nie wiedział o tym ani o żadnych istotnych faktach dotyczących ataku na South Park i niesprawiedliwie oraz bez uzasadnienia zaatakował część katarskiej instalacji LNG. No proszę. I teraz tak, posłuchajcie, grubymi literami napisał, nie będzie więcej takich ataków ze strony Izraela dotyczących tego niezwykle ważnego i cennego pola South Park. Chyba, że Iran nierozsądnie zdecyduje się zaatakować bardzo niewinny w tym przypadku Katar. Znaczy, słuchajcie, co też Trump opowiada, że nie będzie więcej ataków Izraela. Izrael robi sobie co może, co chce, przepraszam, a Trump, i on kontroluje drabinę eskalacyjną, a Trump próbuje tylko nadążyć za wydarzeniami i sprzątać po Bibim, który jest po prostu Izrael teraz w swoim żywiole, bo jest totalna debolka Iranu i o to przecież w całej tej grze Izraelowi od samego początku chodziło. W związku z tym słowa Trumpa grubymi literami, że Izrael już nie zaatakuje na pewno, skierowane do Iranu, co jest rodzajem jakiegoś takiego tłumaczenia się, są niewiarygodne, bo tak jak mówię, Izrael się w ogóle nie liczy ze zdaniem Trumpa. Dobrze, co też pisze dalej? No, więc jeżeli Iran będzie dalej atakował tą infrastrukturę w odwecie, wówczas Stany Zjednoczone z pomocą Izraela lub bez niej zniszczą całe pole gazowe South Pars z siłą i mocą, jakiej Iran nigdy wcześniej nie widział. Brzmi znajomo? Ile to już razy Trump zapowiadał, że atak będzie 10 razy większy, 20 razy większy. Nikt nie widział takiego ataku. Był to najpotężniejszy atak w historii. Tylko jakoś nic z tego wszystkiego, jak na razie przynajmniej, nie wychodzi. Nie chcę autoryzować takiego poziomu przemocy, proszę bardzo, cóż to Trump pisze, i zniszczenia ze względu na długoterminowe konsekwencje dla przyszłości Iranu, ale jeśli katarskie instalacje, tym razem grozi, tu się tłumaczy, tu grozi, zostaną ponownie zaatakowane, nie zawaham się tego zrobić, dziękuję za uwagę, poświęconą tej sprawie prezydent Donald Trump. No jak wam się to podoba, drodzy widzowie? Napiszcie w komentarzach, bo to jest po prostu totalna komedia. Wiedział, nie wiedział, różne tu są wersje, no ale śmieszne jest to, że Izrael znowu nadaje rytm tej wojnie, to Izrael wywołuje kolejne kryzysy, totalne eskalacje, a Trump, jak widzicie, w taki dziwaczny sposób trochę ten Izrael usprawiedliwia, trochę gani, trochę ten Iran przeprasza lekko, ale straszy. No, moim zdaniem to jest bardzo specyficzne, ta jego twitterowa dyplomacja. Dobrze, idźmy dalej. Cóż tu mamy ciekawego, co dla Was przygotowałem? O, proszę bardzo, WHO, czyli World Health Organization, Światowa Organizacja Zdrowia, szykuje się na nuklearną zimę, to znaczy być może nie wyklucza jakiegoś użycia broni jądrowej i jakiegoś skażenia radioaktywnego w tej wojnie. Uspokajam Państwa, może nie chodzić o uderzenia atomowe Ameryki lub Izraela, ale na przykład zniszczenie reaktora irańskiego, co może spowodować właśnie jakiś radioaktywny opad. Zdjęcia satelitarne pokazują, że Irańczycy, wykorzystując najprawdopodobniej dane wywiadowcze, które przekazali im Rosjanie, zniszczyli 10 kluczowych radarów amerykańskich na terenie Bliskiego Wschodu. A więc potwierdzają się wiadomości, które przekazywałem wam wcześniej, że w dużej mierze została amerykańska armia w regionie oślepiona, co z kolei powoduje to, że muszą Amerykanie na gwałt ściągać te latające radary, które gdzieś tam będą sobie latały i zbierały te informacje, bo te radary naziemne zostały zniszczone. Z ciekawostek z rynku amerykańskiego, te 2,5 tysiąca Marines, którzy płyną i dopłynąć nie mogą na USS Tripoli, którzy płyną w stronę regionu, to za mało. Dzisiaj pojawiła się informacja, że kolejnych 1000 żołnierzy ma być wysłane, co na Bliski Wschód, co oczywiście wzmacnia spekulacje, że Amerykanie będą próbowali zająć wyspę Hark, ale również obsadzić całe wybrzeże cieśniny Ormus, żeby oczywiście uniemożliwić ataki na okręty, przepraszam, i statki, które tamtędy płyną z ropą, co jest, jak wiecie, największym absolutnie problemem Stanów Zjednoczonych, bo odblokowanie tej cieśniny to jest kwestia życia i śmierci dla globalnej gospodarki. Dużo mówiliśmy o tym, że Trump, dając się wpuścić Izraelczykom w tą wojnę, naraził Amerykanów nie tylko na śmierć, świat na potworny kryzys gospodarczy, ale również to jest bardzo kosztowna wojna. I teraz zapnijcie pasy i usiądźcie. Otóż Pentagon zwrócił się do Kongresu z oficjalną prośbą, żeby na tą wojnę chce dostać 200 miliardów dolarów. 200 miliardów. To są po prostu niewyobrażalne pieniądze. Gdzieś tam pamiętacie, 2-3 dni temu były informacje, że to kosztuje już 25 miliardów i że to bardzo dużo, a teraz okazuje się, że Amerykanie szacują, że w sumie koszta samej operacji wyniosą 200 miliardów. Tej wojskowej, bo to mowa tylko o Pentagonie, czyli rakiety, paliwo, żołd, nie wiem co tam jeszcze, jakie koszta są, prawda? Już nie mówiąc o kosztach, jakie ponoszą codziennie kraje Zatoki Arabskiej i wszyscy my, płacąc dużo więcej za paliwo. Dobrze, to wam chciałem powiedzieć, a teraz jeszcze przygotowałem dla was kilka ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o rozmaite wypowiedzi. Jak wiecie, monitoruję dla was Twitter, żebyście byli na bieżąco i nie musieli tego robić, ale również portale branżowe, prasę izraelską, z której staram się wyciągać różne ciekawe rzeczy dla was. No i tak, może zacznijmy od posta, który ma wielkie powodzenie. Jest to, według tutaj tej wersji, to jeszcze nie zostało potwierdzone, wypowiedź ministra spraw zagranicznych Iranu, który pokazuje, jaka jest potworna hipokryzja Zachodu. Wyobraźcie sobie, pisze, że irański prezydent z zimną krwią przedstawia listę śmierci, na której znajduje się, uwaga, prezydent Stanów Zjednoczonych, przywódcy Kongresu, kluczowi generałowie amerykańskiej armii, a potem mówi wprost, bez żadnych hamulców, będziemy eliminować ich jeden po drugim. W ciągu najbliższych po kilku godzinach po takim oświadczeniu świat by eksplodował. Natychmiast zwołana by została Rada Bezpieczeństwa Narodowego ONZ. Media wpadłyby w histerię, na Iran zostałyby nałożone sankcje, zostałby najprawdopodobniej zaatakowany, byłby straszony. Wszyscy by mówili o tym, że jest zagrożeniem dla prawa międzynarodowego i globalnego porządku. Ale kiedy coś takiego mówi Izrael, robiąc dokładnie to samo, to te zasady gry, które są przystawiane do Iranu i wszystkich innych krajów świata, już nie obowiązują. I nagle ci strażnicy światowego porządku i prawa międzynarodowego siedzą sobie cichutko jak myszki albo, co gorsze, dostarczają Izraelowi broń. Jest to gigantyczna hipokryzja i świat powinien się wstydzić. No i tutaj jest oczywiście konkluzja taka jak zawsze, że izraelscy przywódcy ciągnęli Stany Zjednoczone do wojny i na sam dół otchłani moralnego i politycznego upadku. No, słuchajcie, chyba nie trzeba to komentować, no coś chyba jest na rzeczy. Dobrze, to jeżeli chodzi o ministra spraw zagranicznych Iranu. Wielką wiadomością jest wywiad, jaki Joe Kent udzielił Tuckerowi Carlsonowi. Nie chcę się powtarzać, wczoraj wam opowiadałem całą historię, odsyłam do wczorajszego live'a, tam dużą część poświęciłem tej aferze. Ten człowiek, Joe Kent, był bardzo zasłużonym amerykańskim żołnierzem. Był na 11 misjach, ma tam wszystkie możliwe medale i on kierował z nominacji Trumpa takim specjalnym biurem zajmującym się walką z terroryzmem. Jego żona, również będąca żołnierzem US Army, kryptologiem, zginęła w ogóle w 19 roku w Syrii. On się podał do dymisji z hukiem w proteście przeciwko wojnie, która jego zdaniem jest kompletnie nieuzasadniona. No i teraz on poszedł do wywiadu, który już chyba ma miliony wyświetleń, do Tuckera Carlsona. Udzielił mu wywiadu. I posłuchajcie tych fragmentów, bo dla was je przygotowałem. Dobra. Zagrożenie nie było ze strony Iranu, było ze strony Izraela, mówi Tucker Carlson. Kent potwierdza. Dokładnie. To Izrael wciągnął nas do podjęcia tej decyzji. Mogliśmy powiedzieć nie, ale oni wiedzieli, że nie powiemy. Lobby, zobaczcie, lobby, on mówi to wprost, pchnęło nas do tej wojny. A więc, drodzy Państwo, już tak czołowi ludzie jak Joe Kent mówią wprost o działaniu lobby, które działa na terenie Stanów Zjednoczonych w interesie Izraela, a wbrew interesom Ameryki. Jeszcze, nie wiem, jakieś parę lat temu za mówienie wprost tego, co wszyscy wiemy, można było dostać po prostu po łbie, a dzisiaj już chyba wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że to jest prawda. Oskarżony by był od razu człowiek o antysemityzm. Carlson, czy Iran był na granicy pozyskania broni jądrowej? Nie, odpowiada Kent. I w czerwcu, kiedy była ta pierwsza wojna, pierwszy atak, również nie. I dodaje, że Irańczycy, ajatollahowie wprowadzili specjalną fatwę przeciwko pozyskaniu tej broni. Nie było żadnych danych wywiadowczych, które by usprawiedliwiały twierdzenie, że Stany Zjednoczone były zagrożone w jakiś sposób przez Iran i że Iran będzie miał bombę atomową. Dobrze, co dalej? Proszę bardzo, Ali Rarijani, ten zabity niedawno człowiek numer dwa w reżimie, mówi Kent, był umiarkowany i chciał negocjować pokój. Izrael go zabił. Złoża roponośne Kataru mogłyby ustabilizować obecnie rynki całego świata. Co zrobił Izrael? Zbombardował irańskie pola naftowe i w efekcie ten gaz katarski został również zaatakowany. Tel Awiw nie chce pokoju, chce permanentnej wojny, a Ameryka jest bronią. I to jest punchline, powiedziałbym, puenta tego wystąpienia. Ameryka jest po prostu używana jako potężna broń przez Izrael. I teraz jeszcze jeden ciekawy fragment wypowiedzi Kenta. Myślę, że Izrael byłby sam w stanie się obronić. Mógłby dokonywać ograniczonych uderzeń na swoich granicach, gdyby się poczuł oczywiście zagrożony. Mógłby dokonywać swoich uderzeń punktowych przeciwko swoim wrogom, czyli wszystko to, co robi. Ale to, czego Izrael nie może robić, bo nie ma na to siły, jest obalanie całych rządów, mówi Kent. Nie mógł tego zrobić, nie mógłby sam zrobić czegoś takiego jak wojna w Iraku w 2003 i nie mógł zrobić sam tego jak czegoś takiego jak wojna w Iranie w 2026. Nie mógłby agresywnie zdestabilizować Syrii. Te największe ciężary do udźwignięcia, czyli zmiany reżimów, obalanie państw, demolowanie państw, to już do tego Izrael potrzebuje Ameryki, bo sam nie jest w stanie sobie z tym poradzić. I to jest powód, dla którego izraelskie lobby jest takie potężne, takie agresywne w Stanach Zjednoczonych. No słuchajcie, czy to trzeba w ogóle komentować? Można się zgadzać z Kentem lub nie zgadzać, myślę, że sporo racji ma w tym, co mówi, no ale sam fakt, że amerykański czołowy dziennikarz robi wywiad z człowiekiem, który właśnie podał się do dymisji z czołowego stanowiska w Stanach Zjednoczonych, komórki zajmującej się walką z terroryzmem, pokazuje, jak bardzo zmienia się nastroj Amerykanów i że ciężko będzie Bibiemu w przyszłości powtórzyć taki numer. Dobrze, tyle Kent u Tuckera. Teraz jeszcze chciałem wam powiedzieć coś interesującego, to znaczy potencjał rakietowy Iranu. Zwróciliście na pewno uwagę, że Trump już, nie wiem, w 10 tweetach, w 30 wypowiedziach w ostatnim tygodniu powiedział, że Iran został całkowicie zniszczony. Nawet powiedział coś takiego, przecież myśmy wygrali tą wojnę. Iran nie ma prawa stawiać oporu. Dlaczego oni walczą? Oni jacyś złośliwi są ci Irańczycy. No ale te uderzenia dzisiaj w nocy na Arabię Saudyjską, na Katar przede wszystkim, na Kuwejt, pokazują, że jednak ten potencjał rakietowy Iranu jest całkiem pokaźny. I teraz, słuchajcie, polecam wam jeszcze raz pana Mateusza Ducha, który sobie tutaj nawet wyliczył to wszystko na swoim Twitterze. Wczoraj, czyli 18 marca, wystrzelił 65 rakiet Iran i 240 dronów. Tylko w pierwszych 4 dniach tej wojny, czyli od 28 lutego, wystrzelił więcej, czyli oznacza to, że nie zmniejsza się ilość wystrzeliwanych pocisków, tylko powiększa. Trzeba przyznać, że część ekspertów zbyt optymistycznie podeszła do deklarowanych sukcesów ogłoszonych przez Trumpa, pisze pan Mateusz Duch. Tak naprawdę nie wiadomo, ile rakiet ma jeszcze do dyspozycji Iran. Do tego też reżim dysponuje wyrzutniami rakietowymi, które są kluczowe w prowadzeniu ataków rakietowych. No to jasne. Zobaczcie, tu z kolei przygotowałem dla was bardzo ciekawą rzecz. To znaczy, zobaczcie, to są jeszcze przed tym eskalacją, czyli od 28 do 16, pierwsze 2 tygodnie wojny, ilość rakiet, zobaczcie, które na poszczególne kraje Zatoki Perskiej odpalili Irańczycy. Najbardziej, jak widzicie, oberwały Zjednoczone Emiraty Arabskie, potem Kuwejt, Bahrajn, Arabia Saudyjska i Katar. Troszkę też w Oman. Na ciemno macie drony, a na jasno rakiety, również rakiety balistyczne. No więc jak widzicie, wbrew temu, co się mówi, ten potencjał rakietowy Iranu wcale nie maleje. Dobrze, cóż tu jeszcze mamy? Araci, czyli jeden z przedstawicieli reżimu Iranu, cytowany przez pana doktora Szepkę, mówi tak: minęły zaledwie 3 tygodnie i od rozpoczęcia tej wojny narzuconej zarówno Irańczykom, jak i Amerykanom. Te 200 miliardów dolarów to wierzchołek góry lodowej. Zwykli Amerykanie mogą podziękować Benjaminowi Netanyahu i jego pachołkom w kongresie za bilionowy podatek. Israel First, który wkrótce uderzy w gospodarkę USA. No, szydzą ewidentnie Irańczycy z Izraelczyków, przepraszam, z Amerykanów, no, mówiąc, że ponoszą koszta i amerykański podatnik będzie musiał zapłacić 200 miliardów minimum za wojnę toczoną w interesie innego mocarstwa. I jeszcze jeden ciekawy głos. W Economist pojawił się artykuł, słuchajcie, bardzo rozsądnego człowieka, szefa MSZ Omanu, Badra Albusaidiego. I cóż on mówi? No, rzeczy przede wszystkim pisze oczywiste, że ta wojna zniszczyła cały gospodarczy model, cały pomysł na Bliski Wschód. Wiecie, Dubaj, Emiraty, spokojny handel, petrodolary, cały rozwój. Trump w 3 tygodnie, bo ta wojna zaraz będzie trwała 3 tygodnie, wszystko tą wojną rozwalił. Ale tam jest najciekawsze stwierdzenie takie, że czasami przyjaciele powinni powiedzieć szczerze przykre prawdy. I on powiedział coś takiego: w tej wojnie na pewno nie zyskuje Iran i na pewno nie zyskuje Ameryka. Zyskuje tylko i wyłącznie Izrael. I on napisał, że z wielkim bólem serca, bo przecież Oman to jest sojusznik Stanów Zjednoczonych, musi przyznać, że Ameryka straciła kontrolę nad swoją własną polityką zagraniczną, co jest gdzie po prostu w oczach państw Zatoki Perskiej, Arabów i innych sojuszników amerykańskich bardzo to poważnie podważy oczywiście pozycję Stanów Zjednoczonych. Dobrze. Kolejnej wiadomości, bo chciałbym dzisiaj wam trochę dać więcej czasu na zadawanie pytań, bo czytałem gdzieś, że trochę się za bardzo zagaduję, ale słuchajcie, ja nawet liczyłem, że dzisiaj nie będzie trzeba robić tego live'a, ale jak zobaczyłem te wszystkie uderzenia rakietowe, no to się złapałem za głowę. No dzieje się tak dużo, że nie można tego oczywiście zlekceważyć. Przejdźmy może teraz do tego, co się dzieje w Izraelu. Izrael, jak wiecie, jest bardzo duży problem z informacjami stamtąd, bo no cóż, izraelska cenzura wojskowa bardzo dba o to, żeby nie było wiadomo, jakie są zniszczenia. Wczoraj mówiłem wam o tym, że w odwecie za zabicie Aliego Larijaniego Izrael otrzymał szereg uderzeń bardzo poważnych, między innymi w Tel Awiw, rozwalane pociągi, dworce, budynki mieszkalne. i tak dalej, i tak dalej. A teraz, uwaga, Iran ogłosił, że w odwecie za uderzenie w te salt pars, czyli te infrastrukturę wydobycia gazu przez Izraelczyków, za usprawiedliwiony cel uznaje wszystkie elektrownie na terenie Izraela i podał tam konkretną listę. Można sobie to sprawdzić, tam jest chyba 6 czy 7 takich dużych elektrowni. Na razie jeszcze nie wziął na celownik Dimony, czyli reaktora atomowego na pustyni Negev, no ale już jest tylko krok od tego. Tymczasem, drodzy Państwo, nie zawiodła obrona przeciwlotnicza słynna Izraela w żelazna kopuła nad lotniskiem międzynarodowym imienia Ben Guriona, tak mniej więcej między Tel Awiwem a Jerozolimą ono się znajduje, bo pociski tam spadły, część pocisków, a może tych już fragmentów porozwalanych pocisków, posypała się na samoloty i trzy samoloty stojące na pasach startowych zostały spalone, zniszczone i uszkodzone. Bardzo, bardzo poważny cios. Także jak widzicie, te informacje, które podawałem wam trzy live'y temu, że Izrael zaalarmował Amerykanów, że kończą się tragiczny sposób, jest chyba na krytycznym poziomie. O, tak to ujęli Izraelczycy. Ilość pocisków do obrony przeciwlotniczej była prawdziwa. Coraz więcej przez tą żelazną kopułę przelatuje, szczególnie pocisków kasetowych. W Izraelu odbyło się takie posiedzenie gabinetu wojennego, tak bym to nazwał, jakieś tam Rady Bezpieczeństwa, no i oni ocenili, że jeszcze kilka tygodni potrwa ta wojna. Jeżeli to prawda, no to jakaś zgroza kompletna, no bo po trzech tygodniach mamy taką demolkę, to strach pomyśleć, co będzie po sześciu tygodniach. Dobrze. Oczywiście, drodzy Państwo, co robi Izrael? Izrael, kolejny krok eskalacyjny. Jak wiecie, Iran, wystarczy spojrzeć na mapę, jest państwem położonym nad dwoma morzami. Na dole jest Zatoka Perska, ale na północy, słuchajcie, tam, gdzie Iran graniczy z Azerbejdżanem, gdzie zaczyna się ta Azja Środkowa tak zwana, jeszcze jest Morze Kaspijskie. I wyobraźcie sobie, że Izraelczycy zaatakowali i zniszczyli kilka okrętów irańskich na Morzu Kaspijskim, a więc jakby z drugiej strony olbrzymiego kraju, jakim jest Iran. Jest to krok eskalacyjny, no bo przeniesiona została przez Izraelczyków wojna z Zatoki Perskiej, gdzie się toczyła, na inny akwen wodny. Trwają oczywiście izraelskie operacje w Libanie, płaci za to ludność cywilna. Wczoraj wam mówiłem, że 1/5 narodu, czy też narodów zamieszkujących Liban, 1/5 obywateli Libanu została już zmuszona do ucieczki, wypędzona przez Izraelczyków. Wczoraj widziałem takie specjalne wezwanie do mieszkańców południowego Libanu, żeby przeszli przez jakieś tam mosty chyba na rzece Litanii i jej odpływach, bo te mosty zaraz zostaną zbombardowane i zniszczone. Mają tam tyle i tyle godzin, żeby je przekroczyć. Jest to czas krótki, dodam. Nie zdziwicie się, nie będziecie pewnie zdziwieni, jak powiem, że dotyczyło tego, żeby ludność, która znajduje się na południu, przeszła na północ i wtedy ten oczyszczony południowy Liban Izrael będzie mógł wziąć pod okupację. A ludzie po tych nie będą mieli oczywiście powrotu. Obecny bilans drugiej wojny, wojny w wojnie, bo wielokrotnie to mówiłem, że Izrael wykorzystuje fakt, że oczy całego świata są skupione na Iranie i dokonuje agresji na południowy Liban, żeby raz pozbyć się Hezbollahu i zadać kolejny cios tej organizacji, ale z drugiej strony oczywiście również poszerzyć się terytorialnie, powiększyć tą swoją tak zwaną strefę bezpieczeństwa w południowym Libanie. No i bilans tych izraelskich operacji wynosi 960 osób zabitych, Libańczyków, po prostu cywili, zwykłych ludzi. I teraz posłuchajcie, 116 spośród tych osób to są dzieci. 116 dzieci. Słuchajcie, ja po prostu, no nie mieści mi się to w głowie. Najpierw strefa Gazy, gdzie olbrzymi procent ofiar izraelskich bomb to były dzieci. Teraz powtórka w Libanie, w południowym Bejrucie. Bardzo dziękuję za wsparcie Dave'owi Wes. No muszę powiedzieć, że jestem absolutnie tym zszokowany, a świat oczywiście patrzy na to i boi się choćby powiedzieć słowa sprzeciwu. 116 małych dzieci, drodzy Państwo. Ogląda nas wielu rodziców, wyobraźcie sobie w ogóle, nie chcę mi się o tym w ogóle mówić. Jakiś dramat się w tym południowym Libanie oczywiście rozgrywa. Dobrze, dwóch żołnierzy libańskich zostało też zabitych przez Izraelczyków, a więc to też pokazuje, że to nie jest wojna tylko i wyłącznie z Hezbollahem, jak twierdzi Izrael, ale również z samym Libanem. Nie jest to tylko wojna z Hezbollahem, przepraszam, tylko z samym Libanem. I na koniec jeszcze ciekawa informacja. Wyobraźcie sobie, że tak, po pierwsze, 65% Polaków jest przeciwko wysyłaniu naszych wojsk na Bliski Wschód. Brawo. Bardzo słuszna opinia. Jak wiecie, też jestem przeciwnikiem podobnych pomysłów i trzeba tutaj być odpornym na ewentualną presję ze strony Amerykanów. I jeszcze jeden ciekawy przeciek. Pamiętacie, że wczoraj wam mówiłem o tym dyplomacie, on chyba Powell się nazywa, specjalnym doradcy bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, który był dopuszczony do rozmów amerykańsko-irańskich i który mówił, że Iran miał świetną propozycję, zgadzał się na wszystko, był bardzo elastyczny i nie wiadomo dlaczego Amerykanie z Izraelczykami nagle zaczęli bombardować, chociaż świetnie szły te negocjacje. No wiadomo, o co chodzi, no Izrael to wojnę wywołał, no bo on nie chce porozumienia, tak? On chce zniszczenia Iranu, a nie dealu, ale słuchajcie, według nowych źródeł brytyjskich, i to jest ostatnia już wiadomość, którą chciałem wam przekazać, Iran w ramach tych negocjacji powiedział, że odda ten uran. Przypominam, ma 440 kg uranu wzbogaconego o 60% i to rzekomo wywoływało takie wielkie obawy ze strony Stanów Zjednoczonych, a tutaj się okazuje, że jak najbardziej Iran chciał oddać to społeczności międzynarodowej i mimo to ta wojna wybuchła. Słuchajcie, zapomniałem wam jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, chyba to nawet tutaj gdzieś przygotowałem dla was. Tulsi Gabbard została, czyli szefowa amerykańskich służb, wystąpiła przed kongresem, gdzie ja to dla was przygotowałem. Takie przesłuchanie było i zapytano ją właśnie o te twierdzenia Trumpa, że było jakieś natychmiastowe, natychmiastowe zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. I posłuchajcie fragment tego przesłuchania, cytuję dr Wojciech Szewko. Przesłuchujący, powiedziałaś, że w wyniku nalotów zeszłego lata irański program nuklearny został zniszczony, zgadza się? Gabbard odpowiada, zgadza się. Powiedziałaś również, że od tamtej pory nie podjęto żadnych wysiłków w celu odbudowy potencjalnego wzbogacania uranu. Zgadza się? Gabbard odpowiada, zgadza się. Czy ocena wywiadu dotycząca bezpośredniego zagrożenia nuklearnego była twierdząca czy przecząca? I teraz posłuchajcie. Nie jest to naszą odpowiedzialnością to ustalić. To należy do prezydenta. Widzicie, o co chodzi? Już służby wiedzą, że ktoś dał ostro ciała i odpowiedzialność wskazują jasno. To Trump, nawet Tulsi Gabbard. Jeden z użytkowników X napisał, że ona właśnie wbiła mu nóż w plecy, bo to Trump poniesie odpowiedzialność za to, bo jak widzicie, służby specjalne Ameryki nie chcą za to brać odpowiedzialności. Decyzję podjął prezydent, a my dostarczyliśmy wiadomości, według których nie było żadnej mowy o bombie atomowej ani zagrożeniu dla Stanów Zjednoczonych. I wiecie co, jeszcze przepraszam, jeszcze jedna rzecz troszkę z innej beczki, ale to nas dotyczy. Politico informuje, że Ameryka jest gotowa kontynuować swoją politykę przyciągania do siebie Rosji i żeby osłabić Chiny, czyli odciągania Rosji od Chin, czyli polityka w duchu szczytu na Alasce, oparta będzie na ekonomicznych inwestycjach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o rozbicie osi Pekin-Moskwa poprzez przyciągnięcie Moskwy do siebie. Jak wiecie, no jak Anglosasi dogadują się z Rosją, no to zawsze kosztem Europy Środkowo-Wschodniej, oby nie skończyło się to tak samo i tym razem. To tyle, drodzy Państwo. Przegląd najważniejszych informacji ostatnich 24 godzin uważam za zamknięty. Jeżeli coś ważnego się stanie, jutro widzimy się o 12 na live'ie. Jutro też oczywiście o 20 normalnie odcinek. Dzisiaj odcinka nie ma, bo jest czwartek. No chyba, że wydarzy się coś super przełomowego. Nie wiem, wojna się skończy albo będzie jeszcze większa eskalacja, no to będziemy się wtedy zastanawiać. Pytanie od widzów. Tradycyjnie bardzo Państwa proszę o rozpoczęcia pytania od małpy. Proszę napisać historia realna i wtedy mi się to na czacie podkreśla na czerwono i wszystko widzę. O kurczę, słuchajcie, jest nas 15 tysięcy, naprawdę coś niebywałego. Bardzo Wam dziękuję i dziękuję Radowi. O, wysyłam Panu kciuka, przynajmniej próbuję, za wsparcie. Wyimaginowany żul. Jak myślisz, jeśli Izrael zaatakowałby Turcję, a ta wystąpiła o aktywowanie artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, czy kraje NATO poszłyby na wojnę z Izraelem? Odpowiedź jest bardzo prosta, nie. Mało tego, i Ameryka by poszła na wojnę z Turcją. To jest ten cały zapis, no powiedzmy sobie szczerze, no. To jest realpolitik, a nie jakiś tam artykuł 5. Jest oczywiste, że Stany Zjednoczone w takim konflikcie walczyłyby i wspierałyby Izrael. Nie ma w ogóle co o tym gadać. Szantriel. Czy przez działania Chitosa jest możliwy rozpad NATO i czy w wyniku tego na przestrzeni czasu można bawiać się konfliktu światowego? Pozdrawiam serdecznie. No cóż, to cały wczorajszy live to był jego motyw przewodni. No Trump jest wściekły na sojuszników, że mu nie pomagają, że nie chcą załatwić za niego problemu, czyli otworzyć cieśniny Ormus, co jest oczywiście absurdem, no bo skoro amerykańska marynarka wojenna nie może sobie z tym poradzić, jak mają sobie z tym poradzić Europejczycy. To cały czas Trump powtarza, że mamy najsilniejsze siły zbrojne na świecie. No więc Trump powiedział, że to NATO jest mu potrzebne jak dziura w moście i zasugerował, że bez zgody kongresu może wycofać Amerykę z Paktu Północnoatlantyckiego, co jest oczywiście niemożliwe. Tam są bezpieczniki, musi się skonsultować z obydwoma izbami i mieć zgodę kongresu. W związku z tym, no miejmy nadzieję, że nic takiego się nie stanie. Czy będzie z tego wojna światowa? No ta wojna światowa w pewnym sensie trwa, tak? No, jesteśmy w epoce zmagań między wielkimi mocarstwami o globalną hegemonię. Ład jednobiegunowy się kończy i będzie teraz ład wielobiegunowy. I takim wielkim zmianom globalnego porządku zawsze towarzyszą mniejsze lub większe wojny. Miejmy tylko nadzieję, że tak jak podczas zimnej wojny, kiedy ścierali się Amerykanie z Sowietami, będą tylko takie lokalne konflikty, a nie tak jak podczas II wojny światowej, gdzie z kolei Anglosasi walczyli z państwami osi, starcie bezpośrednie mocarstw. No, jak do tego dojdzie, to już będziemy mieli to, co teraz, tylko razy 100. Turbopuler. Czy są jeszcze szanse na zniszczenie Iranu, czy wytrzymają cały ten ból wojny i się obronią? Na razie Iran radzi sobie dobrze, ale też bądźmy uczciwi, że są doniesienia takie, że jest, no też nie jest w dobrej sytuacji. Słuchajcie, od 3 tygodni najpotężniejsza armia świata bombarduje bezlitośnie ten Iran, tak? Do tego dochodzą oczywiście uderzenia Izraela. I sytuacja Iranu jest trudna. Teraz stracili dochody z gazu. Jak będzie jakiś atak kolejny na wyspę Hark, mogą stracić dochody z ropy, czyli 140 milionów dolców dziennie. W związku z tym ich sytuacja bez wątpienia też jest trudna. Czytałem taką analizę, że mimo tego amorficznego systemu dowodzenia, no już po prostu ludzie nie chcą brać tych w Iranie tych stanowisk, no bo jeżeli zginął, wiesz, wyobraźcie sobie to, no jesteś kandydatem na wiceministra jakiegoś resortu i 5 twoich poprzedników zginęło w tydzień, nie? No ja bym się 5 razy zastanowił, czy bym przyjął taką ofertę, w związku z tym bez wątpienia to nie jest tylko tak, że Amerykanie się miotają wściekle, Izrael robi swoją demolkę, a wiecie, Irańczycy popalają sobie szisze, patrzą na to wszystko z mrużonymi oczami i wiedzą, że mają czas. Iran też potwornie cierpi. Dlatego ja się zgadzam z tą opinią ministra spraw zagranicznych Omanu, którą przytoczyłem, że traci na wojnie Ameryka, traci na wojnie Iran, traci na wojnie Zatoka Perska, traci na wojnie świat, zyskuje tylko jeden malusieńki kraj, którego nawet chyba nie można mówić za często nazwy, bo demonetyzacja nas może spotkać. Wojtek, Kos, czy reszta świata po prostu będzie się temu bezsilnie przyglądać? Gdzie jakieś potępienie, jakieś działanie? Nie, wszyscy będą się przyglądać bezsilnie oczywiście. Taka, no, życie jest brutalne. Co sądzisz, kto mnie pyta, Adimi, o uciszeniu Brauna w Europarlamencie? Nie wypowiadam się na tematy polityczne. Dominik, co sądzi Pan o zdaniu Marka Budzisza o wysłaniu naszych żołnierzy do cieśniny Ormus? Pozdrawiam serdecznie. No już wczoraj się do tego odnosiłem. Ja wiecie, bardzo lubię rozmowy z Panem Markiem Budziszem, to jest fantastyczny ekspert. i bardzo lubię go zapraszać do historii realnej, bardzo go szanuję, jest to ciężko pracujący człowiek i jeszcze bardzo miły, aczkolwiek czasami mamy też różnice zdań i w tej sprawie pięknie się różnimy. Dobra. Aha, to tam to jest normalne, to jest esencja debaty publicznej, tak? No nikt nie wymaga od tego, żeby wszyscy byli jednomyślni. Krótka piłka, MS. Trump jest niestabilnym, tutaj pada epitet, czy tylko na takiego się kreuje? No, to jest starszy pan, prawda? On się trzyma świetnie, ma końskie zdrowie, tego nie można mu odmówić. No ale słuchajcie, on jest w wieku naszych dziadków niemalże, tak? No to może przesadziłem w moim przypadku, ale no widzi, że narozrabiał, tak? No bezsenne noce, stres. Stąd wydaje mi się, że te jego przekazy są takie niespójne, te tweety takie chaotyczne, popada w jakieś dziwaczne emocje. No bez wątpienia czuje ciężar odpowiedzialności. No, ludzie giną, prawda? I Amerykanie, którzy wracają, teraz była kolejna taka uroczystość, w której Trump wziął udział, trumny przyjechały z tego Bliskiego Wschodu, na plus trzeba mu przyznać, że nie włożył tym razem białej czapki bejsbolówki, do której na poprzedniej takiej uroczystości salutował, więc jakiś progres, no ale na pewno nie szukałbym takiej, nie wiem, że on mu coś odbiło, no po prostu jest to polityk, który popełnił fatalną pomyłkę, no wielu takich przypadków było w historii. Dobra. Czy Izrael, aha, no tak, czy Izrael upadnie? No jak nic mu nie zagraża z zewnątrz, wbrew temu, co mówi Bibi, ale upadnie, mówiłem o tym w rozmowie z Giełzakiem, możecie znaleźć link na moich mediach społecznościowych. Jeżeli padnie, po prostu idea sionistyczna się wypali i będzie wewnętrzny rozkład, to wtedy rzeczywiście podzieli los Królestwa Jerozolimskiego, czyli tych wypraw krzyżowych. Pamiętacie, krzyżowcy też tam na jakiś czas opanowali Palestynę, czy też Ziemię Świętą, a skończyło się, jak się skończyło. Czy realnym jest użycie broni jądrowej w Iranie? Pyta Krystian. Panie Krystianie, odsyłam pana do wczorajszego odcinka z Albertem Świdzińskim. Uważam, że bardzo dobry. Kosmos mieliśmy wczoraj, widzieliście? 17 tysięcy było podczas premiery na czacie. Jakieś w ogóle niesamowite zainteresowanie, za które bardzo państwu dziękuję. Tam bardzo dokładnie z Albertem Świdzińskim wszystkie opcje użycia broni jądrowej obgadaliśmy. No w końcu od tego Albert jest ekspertem od atomu. Marcin Jankowski, czy Polska po przegranej USA będzie rozebrana i częściowo zamieszkana? Nie, to nie będzie rozebrana. Teorie. Dobra. Jak wielkie jest ryzyko zamachów terrorystycznych w Europie, na przykład na synagogi, pyta Piotr Ewert. No olbrzymie, no znacznie wzrosło. Przecież Trump cały czas powtarza, że na pasku Irańczyków znajduje się mnóstwo szyickich radykałów plus jakieś organizacje terrorystyczne rozsiane po całym świecie. Sam Trump to mówi. No to czego się spodziewa, przepraszam bardzo. I to będzie taka samo spełniająca się przepowiednia. Coś wybuchnie, a Trump powie, zobaczcie, jacy to są wredni ludzie. Jak oni ośmielają się nas atakować. No ale przepraszam bardzo, kto pierwszy rozpoczął tą cały ten cyrk, no, krwawy. No ja wam mówię, słuchajcie, drodzy państwo, konsekwencje gospodarcze, konsekwencje bezpieczeństwa, konsekwencje dla całego świata, dla naszego życia będą naprawdę, naprawdę duże. No. Chciałbym się bardzo mylić w tej sprawie, niech ta wojna się natychmiast kończy. Jaka jest szansa, pyta Kodrum, że Trump odwróci się od kraju położonego tam, gdzie chce i zostawi go na pastwę Arabom? Co by się musiało stać, żeby doszło do takiego zwrotu? No Trump to już, wiecie, no to już to chyba niewiele może, no zejdzie zaraz ze sceny. Ale myślę, że jak wygra jakiś demokratyczny prezydent, to będzie bardziej odporny na nacisk lobby, szczególnie po tym, co się stało, na nacisk Bibiego i całej tej wojowniczej ekipy z Tel Awiwu. W związku z tym Izrael straci poparcie Stanów Zjednoczonych, straci być może jakąś część pieniędzy, straci część bomb, które Amerykanie mu dostarczają, ale uwaga, i teraz ja krytykuję Izrael, ale też teraz powiem coś dobrego. Tak to przetrwa Izrael mimo wszystko bez amerykańskiej pomocy. Dlaczego? Ponieważ Izrael jest krajem zmilitaryzowanym, ma bardzo nowoczesne siły zbrojne, ma czołgi Merkava, ma bombę atomową, ma rakiety, ma F-35 i poradzi sobie świetnie. nie będzie mógł, to oczywiście, tu nawiązuje do słów Kenta, niszczyć kolejnych państw i napuszczać Amerykanów na kolejne wojny, ale sam sobie oczywiście poradzi. Nie ma militarnego zagrożenia. Żadne z państw Zatoki Perskiej, żadne z państw Bliskiego Wschodu, nawet Turcja, nie jest w stanie pobić, pokonać, wziąć pod okupację Izraela. Izrael może tylko przestać istnieć, jak wypali się idea, która go stworzyła, czyli sionizm. Okej, okay. Lecimy dalej. Czy może pan zrobić odcinek o Bałkanach i o tym, co tam się dzieje? No ale chyba na razie to niewiele, jak coś się będzie działo, no to tak, oczywiście, no od tego jest historia realna. Filip, czy to, co się dzieje, powoduje, że powinniśmy zastanowić się nad zmianą strony na chińsko-rosyjską? No nie, spokojnie, jeszcze tak źle nie jest. Jeszcze nie musimy o tym myśleć, jesteśmy częścią Zachodu, jesteśmy częścią Europy, jeszcze nie. I obyśmy nigdy nie musieli być po stronie Rosji, bo Rosja nic ciekawego nie ma nam do zaoferowania. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o Chińczyków, no to znacie mój pogląd. Nie ma powodu żadnego jakiegoś konfliktu polsko-chińskiego. Handlujmy z Chińczykami, nie dawajmy się Amerykanom wpuścić w jakiś tutaj konflikt. Dobrze. O, dziękuję bardzo Unilever za wsparcie. Czy w końcu rządzący zrozumieją, żeby wrócić do węgla? Zobaczymy. Jedziemy dalej. Jak myślisz, czy oszczędności marach Polaków są zagrożone w obecnym kryzysie? Co może się stać z oszczędnościami na koncie? Przepraszam, uchylam się, nie znam się na tym kompletnie. Nie mogę tutaj nic sensownego powiedzieć. Krzysztof, czy będzie z tej wojny kryzys gospodarczy? No już jest i cały odcinek właśnie mówię, że tak, że niestety obawiam się, że tak. Co jeśli operacja specjalna to tylko zasłona dymna i narzędzie do potężnych zarobków? Pije tak Grzesiek Trumpa, jego znajomych Rosji i Izraela na ropie, giełdzie. No jest taka teoria, ale ta nerwowość Trumpa pokazuje, że chyba jednak nie wszystko idzie tak, jak sobie to wyobrażał. Ja myślę, że on myślał naprawdę, że to będzie szybka, krótka operacja specjalna. Czy wojny są na tle religijnym? Nie, ja uważam, że religia jest tylko pretekstem do prowadzenia wojen i wszystkie idee, takie wiecie, izmy, wielkie ideały, tak naprawdę zawsze chodzi o to samo, czyli o brutalne interesy i walkę mocarstw. Czy jest jakiś niepozorny gracz, który patrzy na to wszystko z boku? Owszem, ale nie niepozorny, Chiny. Czy Polska powinna wysłać swoje lotniskowce na Bliski Wschód? Pyta Wik, nasz patron. No bardzo, bardzo zabawne. Co z Houthi? No właśnie, Turbopuller, dobre pytanie. Houthi zapowiedzieli, że dołączą do wojny, zamkną tę cieśninę, która łączy Morze Czerwone z oceanem. No i wtedy byłby klops, no bo trasa na kanał Suezki zostałaby zablokowana, ale gadają, a nic nie robią. Zaskakuje mnie to, bo wszyscy mówili, że ci Hutu to jest jakiś tam, wiecie, ekipa podporządkowana Iranowi, ale zachowują się nad wyraz spokojnie. Pamiętacie, jak tłukli rakietami, dronami w tankowce i w Izrael, kiedy była operacja specjalna w Strefie Gazy? Nie wiem, jakaś tutaj jakieś pęknięcie musi być między Hutu a Iranem. Dlaczego jest taki hype na atom? Przecież nikt go dawno nie użył. No właśnie, dlatego jest. Odpowiadam na pytanie użytkownika Yvonne Style. No nikt go nie użył, bo nie trzeba. Jak ma się bombę atomową, to jest się bezpieczny. Okej, okay, dobra, kończymy, drodzy Państwo, ten live. Jeszcze o Goja. Bardzo dziękuję. Wow, super. Dziękuję za wsparcie. Daję tutaj, próbuję dać kciuka, ale jakoś nie jestem w stanie, ale bardzo dziękuję ustnie w takim razie. Dziękuję wszystkim za udział w tym live i chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Wczoraj jak czytałem jeden z dokumentów, nie patrzyłem na czat przez chwilę i pani Monika poinformowała mnie, że jeden z was, drodzy Państwo, dał 50 prezentów 50 innym uczestnikom live'a. Ja tego nie zauważyłem, ale chciałem bardzo, bardzo, bardzo podziękować oczywiście za to. Dziękuję, bo jest to naprawdę wielkie, wielkie wsparcie. Działamy tylko dzięki Wam. Poruszamy delikatne sprawy, kontrowersyjne dla wielu, w związku z tym algorytmy nas nie oszczędzają. 4 odcinki, jak mówiłem, historii realnej zostały niedawno zdemonetyzowane, w związku z tym to wsparcie jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Możecie nas wspierać na Patronite, na YouTubie albo takimi pojedynczymi strzałami na czacie. Bardzo za to dziękuję. Cieszę się, że te live'y Wam się podobają. Kolejny duży odcinek historii realnej jutro o 20:00. Tymczasem oglądajcie genialną, moim zdaniem, rozmowę z Albertem Świzińskim. Albert był świetny, którą nagrałem wczoraj wieczorem. I jutro też o 12 live, jeżeli coś ważnego się wydarzy. Jak nie, no to poczekamy oczywiście do wieczora. Bardzo Państwu dziękuję jeszcze raz za udział w tym live. Aha, widzów z Krakowa zapraszam w sobotę na spotkanie. Kochut, Góralczyk, ja będę prowadził tą debatę. Porozmawiamy o rywalizacji chińsko-amerykańskiej w kontekście wojny w Iranie. Bardzo dziękuję za kolejne wsparcie, które tu się pojawiło właśnie. Super. Już patrzę. O, proszę bardzo, z Czech. Super. Dzięki. I drodzy Państwo, na sam koniec oczywiście kciuki dla naszych przyjaciół i przypominam, historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, w której kupicie moją nową książkę, czy też ostatnią książkę Izrael na wojnie, wyjątkowo aktualna, a ja pozdrawiam tak militaria.pl, KFD, Legimi, no i oczywiście dietę pudełkową Pomelo. Trzymajcie się, kochani, widzimy się już niedługo. Dziękuję za fajne pytania na live i cieszę się, że spotkał się z takim dużym zainteresowaniem. Do zobaczenia.